Marcin Sasin, dzień dobry. Naszym gościem jest członek zarządu województwa lubuskiego, były prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej w lubuskim sejmiku. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, witam.
Nikt nie wierzył w 4 mandaty dla lubuskiego i zachodniopomorskiego. Dzisiaj pisze o tym Gazeta Lubuska. Pan wierzył?
No ja wierzyłem w 3 mandaty. 4. mandat był niespodzianką, ale za to była to miła niespodzianka, bo to gorzowianka i osoba, z którą miałem okazję pracować w samorządzie, ze znakomitym wynikiem będzie reprezentowała nasz kraj w Parlamencie Europejskim. Także jestem bardzo zadowolony.
Mówimy oczywiście o Elżbiecie Rafalskiej.
Tak, o pani minister Elżbiecie Rafalskiej.
A
tak.
Czy to dobrze dla Gorzowa, że nie będzie ministrem?
Znaczy,
bo takie pytanie gdzieś tam się w komentarzach pojawiło.
Nie, no więc po pierwsze powiedzmy tak. W polityce są kolejne etapy rozwoju i zajmuje się określone stanowiska, jeżeli jest poparcie społeczne. Mamy 4 mandaty, 2 dla PiS-u, 2 dla Koalicji Europejskiej. Koalicja Europejska wygrała wybory w naszym okręgu, zdobyłem 418 tysięcy głosów i pokonując PiS. Po drugie, znakomity wynik pana posła Rukowicza, znakomity wynik pana profesora Liberackiego, bo w jednym, drugim przypadku są to wyniki o wiele lepsze niż w poprzednich wyborach, to jest ponad 200 i blisko 100 tysięcy głosów. To jest znakomity wynik PiS-u, bo to jest 180 tysięcy pana ministra Brudzińskiego i blisko i ponad 70 tysięcy pani minister Rafalskiej. Więc pani minister Rafalska, kandydując do Brukseli, przecież kandydowała z nadzieją na wygraną, a nie na przegraną. W związku z tym było brane to pod uwagę przez kierownictwo PiS-u, że pani minister Rafalska te wybory wygra i że będzie reprezentowała Polskę w Brukseli. W związku z tym na pewno i ten wariant w ramach rekonstrukcji rządu był przewidywany i dziwiłbym się, gdyby było inaczej. Dla Gorzowa oczywiście, że dobrze, że będzie mieli deputowanego w Parlamencie Europejskim. Wbrew pozorom wpływ PiS-u na to, co się będzie działo w Parlamencie Europejskim, będzie niewielki, bo będzie PiS we frakcji, która nie będzie kierowała Parlamentem Europejskim. W związku z tym będzie to trochę inaczej. Niemniej jednak nasz człowiek w Brukseli, przekonałem się sam przez wiele lat, kiedy pan profesor Bogusław Liberacki był w Brukseli, ile może pomóc, jeżeli ma odpowiednią pozycję, znajomość języków i zna ludzi wpływowych w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej, ile może pomóc naszemu krajowi czy regionowi.
Panie marszałku, a tak wracając do samej kampanii i wyników wyborów i tutaj naszego okręgu, to czy kampania Bartosza Arłukowicza, który zebrał ponad grubo 200 tysięcy głosów, nie pokazała właśnie, jak Koalicja Europejska powinna prowadzić kampanię, żeby zwyciężyć z PiS-em? Czego nie robiła? Co robił właśnie Arłukowicz?
Ja myślę, że Arłukowicz i Liberacki robili znakomitą kampanię. Pan profesor jako profesor zwyczajny, wieloletni deputowany, wieloletni minister, no nie bardzo może takie różne wykonywać ruchy, jakie wykonuje młody, dynamiczny Bartosz Arłukowicz. Niemniej jednak kampania Koalicji Europejskiej tutaj była kampanią bardzo dynamiczną. Znakomity wynik pani marszałek Elżbiety Anny Polak, ponad 40 tysięcy głosów, to wszystko razem złożyło się na określoną wizję i na określony sposób patrzenia na Koalicję Europejską przez mieszkańców naszego regionu.
No dobrze, a patrzył pan w procenty, jeśli chodzi o głosowania, bo Koalicja Europejska w Lubuskiem zdecydowanie wygrała w dużych miastach, w średnich miastach. Na wsi jednak, w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość w Lubuskiem.
No tak jest w całej Polsce, że tak, Prawo i Sprawiedliwość brało 70-80% głosów w małych miejscowościach i na wsi. Oczywiście, że patrzyłem na wyniki wyborów wczoraj, kiedy można było już obejrzeć bardziej złożone i zanalizowane i poskładane razem wyniki. No ale taka jest polska rzeczywistość. Tak wygląda nasz kraj. Warto, żeby na przykładzie naszych 3 liderów, myślę tu o Bartoszu Arłukowiczu, profesorze Liberackim i pani marszałek Elżbiety Polak, żeby uczyła się cała Polska i wtedy będą zupełnie inne wyniki, inny obraz Koalicji Europejskiej.
A gratuluję
wszystkim, którzy kandydowali, zrobili dobry wynik. Gratuluję 4 naszych deputowanych do Parlamentu Europejskiego. I myślę, należy się cieszyć jako regel, że mamy akurat tak dużą reprezentację w Parlamencie Europejskim.
A cieszyć powinno się także SLD, które wprowadziło 5 eurodeputowanych, czyli powtórzyliście wynik sprzed 5 lat.
No bardzo się cieszymy z tego, że w tej Koalicji Europejskiej udało nam się wprowadzić 5 naszych kandydatów. Dużo nie brakowało, mielibyśmy 6 na Dolnym Śląsku, panią Małgosię Szmajdzińską, nie udało nam się, zabrakło trochę głosu. Niemniej jednak wynik jest bardzo dobry. Pamiętam kontrowersje przy zakładaniu i przy powołaniu Komitetu Wyborczego, pamiętam dyskusje programowe, no i pamiętam dyskusje osobowe, czyli te propozycje, które składało kierownictwo SLD wobec Platformy Europejskiej i PSL-u. Jak się okazało, nasi kandydaci ci z pierwszych i z drugich miejsc poradzili sobie i zdobyli dobre wyniki. Dzięki temu będzie 5 członków zapewne frakcji socjalistów i demokratów.
No właśnie, wczoraj Leszek Miller mówił, że europosłowie SLD wejdą do socjalistów i demokratów, no a nie razem z Platformą i PSL-em do Europejskiej Partii Ludowej i że on nie będzie słuchał się Grzegorza Schetyny jako lidera Koalicji Europejskiej. To co to świadczy o samej koalicji?
Nie, no to dobrze, no bo przecież koalicja jest wielowątkowa i do tej pory tak samo była. No przecież przedstawiciele SLD, a była to czteroosobowa grupa, która zasiadała w Parlamencie Europejskim, zasiadała właśnie we frakcji politycznej socjalistów i demokratów, a przedstawiciele PSL-u i Platformy byli członkami grupy politycznej partii.
Czyli dla pana to nie ma znaczenia, kto jest w jakiej grupie politycznej, obie grupy będą rządziły.
No tak jak do tej pory będą rządziły, nie mają co prawda większości, ale za chwileczkę ta Partia Ludowa już rozpoczęła dzisiaj rozmowę na temat przyszłego kształtu Komisji Europejskiej i kształtu kierownictwa Parlamentu Europejskiego i trudno się dziwić, gdyby na przykład poseł Lewandowski z PO chciał wstąpić do grupy socjalistów i demokratów, bo to byłoby niemożliwe. W związku z tym nie było takiego założenia, że będą wszyscy w jednym klubie. Każdy będzie zgodnie ze swoimi poglądami politycznymi reprezentował nasz kraj w tych grupach politycznych, które w Parlamencie Europejskim są. A że to będzie większość, to tylko dobrze dla nas.
Pomysłów na wygranie z Prawem i Sprawiedliwości w trakcie kampanii było wiele. Co nie zagrało, że koalicja nie wygrała z PiS-em?
Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie. Ja udowodniłem, że kandydując wygrywam z Prawem i Sprawiedliwością i tutaj też udowodniliśmy, że potrafimy to zrobić.
No w skali regionu, a kraju, czy koalicja europejska jest w stanie przetrwać teraz ten moment i w jakiej strukturze dojdzie do wyborów parlamentarnych?
Trudno mi na to odpowiedzieć, bo nie jestem członkiem władz krajowych, ani SLD, ani nie zasiadam w kierownicy Koalicji Europejskiej. Nie
a myśli pan, że PSL wytrzyma i zostanie w koalicji, czy pójdzie swoją drogą?
No wie pan, ja w ogóle jestem zawsze zwolennikiem, byłem od kiedy zajmuję się polityką, mam na nią wpływ, czy od roku 91. Zawsze byłem zwolennikiem koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym. Zawsze te koalicje były trudne, ale były zawsze efektywne. Zobaczymy, jakie będą decyzje kierownictw poszczególnych partii, dlatego że w ciągu tygodnia, dwóch odbędą się zapewne posiedzenia zarówno władz krajowych, Platformy Obywatelskiej, ale i Sojuszu Lewicy Demokratycznej i PSL-u i zapewne tam kierownictwa partii dokonają analizy wyników wyborów i podejmą decyzję o tym, co w przyszłości do wyborów parlamentarnych zostało kilka miesięcy. Prawo i Sprawiedliwość trzyma się mocno i poparcie społeczne ma bardzo wysokie. Udowodniliśmy tutaj w regionie, ale też w innych regionach, w Wielkopolsce, na Pomorzu, na Dolnym Śląsku, że można z Prawem i Sprawiedliwością wygrywać wybory, więc potrzebna jest głęboka refleksja, zastanowienie się, w jakim kształcie organizacyjnym jesienią do wyborów parlamentarnych powinniśmy pójść.
To teraz
moim
pytanie,
zdaniem powinniśmy pójść razem.
To teraz pytanie, czy a propos refleksji i podsumowania tego, co się wydarzyło, czy podoba się panu to, jak po stronie opozycji tłumaczy się wyniki wyborów, porażkę z Prawem i Sprawiedliwością?
O który wątek chodzi? Bo tu każdy mówi w każdej stacji co innego, w związku z tym nie ma...
O różne. Jest pan uczestnikiem mediów społecznościowych. Pojawiły się takie hasła, jak że na PiS głosowali ludzie niewykształceni, nie płacą podatków. Z drugiej strony mamy grafiki pokazujące podział Polski na tę stronę pomarańczową, na to którą głosowało, gdzie jest wpleciony mózg, czyli ta strona myśli. No, Czy to nie idzie w złą stronę?
To jest droga donikąd moim zdaniem, dlatego że jakbyśmy tak naprawdę przeanalizowali te wyniki wyborów, to nie jest prawdą, że na Prawo i Sprawiedliwość głosują tylko niewykształceni mieszkańcy małych miejscowości i wsi, bo to jest nieprawda. Na Prawo i Sprawiedliwość głosują również profesorowie uniwersytetów, głosują członkowie Polskiej Akademii Nauk i głosują poeci, pisarze i muzycy. Tak samo jak i głosują mieszkańcy dużych i małych miast. W przypadku tego sporu, który tutaj był wywołany i który był prowadzony, był to spór na tak lub na nie. Nie ma czarno-białej polityki, w związku z tym było bardzo ciężko przekonać obywateli naszego kraju, tym bardziej przy roli, jaką odgrywają media narodowe. W tej chwili trudno było przekonać mieszkańców naszego kraju o tym, że mamy rację tam, gdzie to jest trochę bardziej otwarte społeczeństwo, gdzie inaczej to funkcjonuje, gdzie są inne tradycje, inna historia tych ziem, jeśli o ziemiach zachodnich czy Dolnym Śląsku, to razem powoduje, że ludzie patrzą na to wszystko inaczej, tak samo jak i w dużych miastach, gdzie dostępność do kultury, dostępność do internetu, dostępność do nowych środków informacji, do innych myśli jest o wiele większa niż w małych miejscowościach, co w sposób naturalny daje handicap Prawu i Sprawiedliwości. Ale nie wolno nikogo obrażać, bo moim zdaniem, a znam wielu ludzi w Gorzowie i w kraju, którzy są zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości, tych zmian, które w Polsce następują, z którymi z kolei ja się nie zgadzam, którzy wcale nie są ludźmi niewykształconymi, ale ani nie płacącymi podatku. Nie wolno się wywyższać nad innym, bo każdy ma prawo do takiego samego miejsca pod słońcem jak my i tak samo prawo mają zwolennicy PiS-u.
Dziś Grzegorz Schetyna w jednej z ogólnopolskich stacji pytany, czy jest pomysł, czy na zwycięstwo z PiS-em, stwierdził, że jest, tylko trzeba go znaleźć. Myśli pan, że Koalicja Europejska znajdzie ten pomysł? Szefostwo koalicji?
Ja rozumiem, że Grzegorz Schetyna wie, że jest, tylko jeszcze go nie znalazł i zaczyna go szukać. Ja bardzo chętnie przewodniczącemu Schetynie pomogę i każdemu jednemu, kto będzie chciał zmian politycznych w Polsce, bo jestem zadeklarowanym przeciwnikiem wielu zmian, które PiS prowadza w Polsce. Nie wszystkim, ale w większości, atmosferze, w jakiej to wszystko się odbywa. Jestem do dyspozycji z chęcią z panem przewodniczącym Schetyną. Poszukam tego wytrycha, który potrafi otworzyć drzwi do serc i umysłów Polaków jesienią tego roku, żebyśmy głosowali na koalicję europejską, czy inne koalicje, które będą przeciwko PiS-owi, czy to się uda. Tutaj udowodniliśmy, że się uda.
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły także zmiany w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Marek Surmacz prawdopodobnie, bo chyba się zgodzi, zostanie posłem Prawa i Sprawiedliwości, a w Sejmiku będzie pan miał nowego kolegę, niegdyś pana konkurenta w wyborach prezydenckich w Gorzowie, Ireneusza Madeja.
No to będzie bardzo miło, jak pan wie. Z wielką sympatią Marka Surmacza nie darzę za jego sposób, styl i to, co wyczynia w polityce, bo jest to niedopuszczalne i dziwię się, że jakakolwiek partia to akceptuje. A Irka Madeja znam od wielu, wielu lat, jej działalności politycznej, ale też i gospodarczej, i sportowej. Z przyjemnością pogratuluję mu, kiedy złoży ślubowanie radnego sejmikowca lubuskiego, pogratuluję mu objęcia tej zaszczytnej funkcji. Podobnie jak i pani minister Rafalskiej, bo panu profesorowi Liberackiemu i Bartkowi Arłukowiczowi już gratulowałem. I tak samo pani Rafalskiej z przyjemnością złożę gratulacje z tytułu wygrania z takim znakomitym wynikiem mandatu do Parlamentu Europejskiego.
Na koniec chciałem zmienić temat i zapytać, czy przejedzie się pan nowym tramwajem w Gorzowie, bo przypomnę słuchaczom, to tę rewolucję tramwajową, ta rewolucja tramwajowa zaczęła się jeszcze za pana rządów w Gorzowie.
No ale miała mieć trochę inny przebieg, miały być inne połączenia tramwajowe, o wiele krótsze i nie wszystkie linie miały być modernizowane i przebudowywane, jak to w tej chwili dzieje się w Gorzowie. No pewnie, żebym się przejechał tym tramwajem, no pod warunkiem, że będzie gdzie jeździć, bo ja z tego, co widzę w Gorzowie, jeżdżę codziennie po mieście, no nie wiem, gdzie te tramwaje będą jeździły. Na razie Platforma Obywatelska i pan prezydent Wójcicki zrobili przed wyborami show pod tytułem Tramwaj nad Jeżem, no ale na razie jeździ tylko do zajezdni i zajezdni, bo torowiska w Gorzowie nie są w terminie wyremontowana, za to odpowiadało miasto, ale jak już będzie to zrobione, zapewne kupię bilet i się przejadę tym tramwajem, o którym tyle, że tak powiem, dyskusji i emocji było w mieście przed wyborami, co mnie bardzo ucieszyło, szczególnie cieszą mnie zdjęcia ludzi, którzy pojęcia nie mają, przed czym stoją i dlaczego tak się dzieje, ale pokaza się w dobrym towarzystwie i nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Także czekam, kiedy w końcu tramwaje ruszą i wtedy zapewne kupię bilet i pojadę.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, były prezydent Gorzowa, radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Lubuskim Sejmiku Tadeusz Jędrzejczak był gościem Radia Gorzów.